Róże małe i duże.
Podobno klasycy mawiają, że Dzień Kobiet należy świętować nie tylko w dniu 8 marca, ale z pewnością cały rok. Rok jak rok, ale ten miesiąc marcowy warto, abyśmy poświęcili kobietom i dlatego dzisiaj będzie dla kobiet, o kobietach i z kobietami oczywiście. Bogusław Wichrowski ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Ten spacer chodził za mną od dawna, mówi miejska przewodniczka inspiracji po Lublinie, Agnieszka Malinowska-Mikołajczuk. I dlatego to ona zabiera nas na spacer kobiety Lublina.
Słychać mnie. Dobrze, proszę Państwa, to powoli będziemy zaczynać. Przez chwilę tutaj będziemy, także witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spacerze. I dzisiaj będę miała przyjemność zabrać Państwa na spacer, który, szczerze powiedziawszy, już od dawna gdzieś tam mi po głowie chodził i w końcu się wychodził. Kobiety Lublina, tym bardziej, że proszę Państwa, spacer kobiety Lublina. O kim będę mówić? No o kobietach, prawda? O kobietach i tych bardziej, i tych mniej znanych. Kobiet różnorodnych. Tak jak i różnorodny jest Lublin. Sami Państwo zobaczycie, że to będą różne kobiety. Kobiety różnych profesji, różnych światopoglądów, różnych wyznań. Co ich łączy? Ano właśnie nasze miasto Lublin, każda z nich w jakiś sposób z Lublinem była, czy to w większym, czy to w mniejszym stopniu związana. Wiele z nich wiele dobrego zrobiło dla Lublina, także tym bardziej warto o nich mówić, warto o nich pamiętać. Nie będę, proszę Państwa, przytaczać całych biografii tych naszych kilkunastu pań, bo wtedy nasz spacer trwałby nie 2,5 godziny, tylko pewnie z 5 godzin, chociaż i tak może się troszeczkę przedłużyć niż to 2,5 godziny. W pogodę mamy na spacerowanie idealną, piękne słońce nam towarzyszy.
A czy dzisiaj także Państwu towarzyszy słońce? Z pewnością to słońce sprzed tygodnia, sprzed tego spaceru kobiety Lublina szlakiem tak naprawdę i śladami znanych lublinianek spróbujemy Państwu przekazać jak najwięcej tego słońca, ale także i wiedzy. Przede wszystkim pokażemy miejsca urodzenia tych sławnych lublinianek, ale też miejsca nauki, pracy, zamieszkania, aż wreszcie, jak i również wiecznego spoczynku. Nie wszystkie panie, bohaterki tegoż spaceru urodziły się w Lublinie, część na pewnym etapie swojego życia jednak tu właśnie przyjechała, stając się ważną postacią w historii naszego miasta i także dla dziejów naszego miasta, jak i również dla innych lublinianek, dla innych kobiet. Ale zacznijmy, drodzy Państwo, od tego miejsca, w którym zaczął się spacer z naszą przewodniczką inspiracji, od miejsca bardzo charakterystycznego, z bardzo charakterystycznym symbolem.
Proszę Państwa, spotykamy się przy takiej dosyć charakterystycznej kamienicy, zwłaszcza z racji płaskorzeźby syreny. Zaraz będziemy przechodzić chodnikiem i tę syrenę dostrzeżemy. Co ona tu robi? Otóż na początku XX wieku ten budynek został zaadaptowany na publiczną łaźnię miejską. No i uznano, jak łaźnia, no to ta syrena będzie idealnie pasować. No i jak powstała, tak nam się ostała do naszych czasów.
I dlatego dzisiaj także możemy dotknąć niemalże tej historii sprzed wieku i zobaczyć syrenkę. Lubelska syrenka. Czy Państwo wiedzą, gdzie ona się znajduje? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Przy jakiej ulicy, przy jakiej kamienicy widzimy właśnie tę płaskorzeźbę z syreną? Nie mylić z rusałką, a to niekoniecznie daleko. To taka podpowiedź w stronę Państwa. Podróże małpka radio lublin.pl, ale jak zawsze oczywiście można do nas także i zatelefonować 801 50 10 22. Czekamy na prawidłowe odpowiedzi. Proszę się zastanowić, gdzie w Lublinie możemy odnaleźć syrenkę. To był pierwszy punkt spotkania, bardzo symboliczny i bardzo kobiecy. Drodzy Państwo, syrena, gdzie znajduje się w Lublinie?
Podróże małe i duże.
Proszę Państwa, spotykamy się przy takiej dosyć charakterystycznej kamienicy, zwłaszcza z racji płaskorzeźby syreny. Zaraz będziemy przechodzić chodnikiem i tę syrenę dostrzeżemy. Co ona tu robi? Otóż na początku XX wieku ten budynek został zaadaptowany na publiczną łaźnię miejską. No i uznano, jak łaźnia, no to ta syrena będzie idealnie pasować. No i jak powstała, tak nam się ostała do naszych czasów.
I tak oto nasi radiosłuchacze szukali tej syreny. Na początek na Starym Mieście w Lublinie, później przy ulicy Narutowicza, to pan Jacek wskazywał takie adresy. Ale nie, drodzy Państwo, to nie te miejsca. Gdzie znajduje się ta syrena? Pani Bogumiło, dzień dobry.
Dzień dobry. No, nie trudne dla mnie to pytanie.
Bardzo się cieszę.
Oglądam tą syrenkę przy ulicy Wyszyńskiego na froncie, ścianie frontowej, nie frontowej, tylko bocznej, ale zakończonej tak z trójkątem. Jest taka płaska rzeźba syrenki.
Wszystko się zgadza. Jeszcze tak, żeby bardziej umiejscowić radiosłuchaczom, także tym z regionu, bo wśród takich słuchaczy mamy rzeczywiście rzeszę tych, którzy...
Pięknie obrośnięta kamienica.
Otóż to, tak. Nawet chyba zdobyła nagrodę na najpiękniej porośnięty budynek.
Naprzeciwko budynków seminarium duchownego.
O, i to jest też dobra pineska, dobra wskazówka, jeżeli ktoś by tej syreny poszukiwał. Rzeczywiście syrena, tak jak Państwo słyszeli, ma związek z łaźnią, no bo wiadomo, że tutaj jakoś tak artystycznie i kulturalnie w tę wodę wejść, prawda? Więc to jest jak najbardziej ten znak. Bardzo dziękuję Pani Bogusiu za prawidłową odpowiedź. Cieszę się, że jest Pani razem z nami, bo Pani wiedza o Lublinie to też jest coś, z czego lubimy czerpać, bo Pani również kocha to miasto, prawda? Czy kiedyś spacerowała Pani takim szlakiem kobiet Lublina?
Nie, akurat tym szlakiem nie.
Więc polecamy, proszę zostać z nami.
Ja jestem taką lublinianką z Sieradza, ale już zadomowiłam się, bo 47 lat mieszkam, także jest to moje drugie miasto.
I bardzo się cieszę i niech tak pozostanie i proszę także pozostać razem z nami. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Powracamy, drodzy Państwo, w takim razie pod tę kamienicę, tak jak zaznaczyła nasza radiosłuchaczka pani Bogumiła, taką narożną i rzeczywiście ona jest bardzo w charakterystyczny sposób zbudowana, skonstruowana. Żeby zobaczyć też tę syrenkę, to nawet dobrze by było zejść po schodkach w dół i wtedy zadrzeć głowę do góry i wtedy jak najbardziej ta płaskorzeźba też nam się w piękny sposób ukazuje. W takim razie podajemy Państwu adres naszego spaceru.
Rozpoczynamy tutaj przy ulicy Wyszyńskiego 4, natomiast kończyć będziemy na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Lipowej.
A naszą przewodniczką jest przewodniczka inspiracji Agnieszka Malinowska-Mikołajczuk, która specjalnie dla mieszkanek Lublina, bo w większości panie, ale panowie też byli, przygotowała taki niesamowity spacer kobiety Lublina, czyli spacer śladami znanych lublinianek, miejsc ich urodzenia, nauki, pracy, zamieszkania. No i rzeczywiście tych miejsc było całkiem sporo. Kiedy dzisiaj próbowałam ułożyć systematycznie między innymi te miejsca, wybrać wypowiedzi dotyczące tych mieszkanek, dawnych mieszkanek Lublina, to też pomyślałam, jejku, to za krótki program, być może spotkamy się jeszcze raz na tym szlaku. Ale wracając do tego miejsca z tą syrenką, związana jest nie tylko ta legendarna syrenka, ale przecież też i ważna osoba dla naszego miasta.
I w 1923 roku ten budynek został zakupiony przez inżyniera Franciszka Papiewskiego, który przebudował ten budynek, utworzył tutaj swoje biuro architektoniczne, sam również tutaj zamieszkał. No ale powiecie Państwo, no dobrze, no Franciszek Papiewski, no ale mieliśmy o kobietach rozmawiać. Otóż ten Franciszek miał żonę, która nazywała się Wanda. Wanda Papiewska, która przybyła razem ze swoim małżonkiem do Lublina w 1912 roku, także nie urodziła się tutaj, nie spędziła tutaj dzieciństwa, przybyła jak była niespełna 30-letnią kobietą, zaangażowaną już działaczką społeczną, związaną z PPS-em i kiedy przybyła do Lublina, znalazła się w kręgu lewicowej inteligencji skupionej wokół kuriera lubelskiego. I wśród tych lewicowych inteligentów był, proszę Państwa, działacz, publicysta, filozof Jan Hempel. Ten Hempel, który jeszcze do niedawna patronował jednej z lubelskich ulic, dzisiaj Zesłańców Sybiru. No i proszę Państwa, Wanda już znała Hempla. Znała go, co więcej, od dziecka, dlatego że jej panieńskie nazwisko to było właśnie Hempel, to był jej rodzony starszy brat. I proszę Państwa, właśnie w tej inteligencji lewicowej powstał taki pomysł, żeby utworzyć spółdzielnię. I rok później, w 1913 roku powstaje co? Proszę spojrzeć na drugą stronę ulicy. Lubelska Spółdzielnia Spożywców, tak? Wówczas w 1913 roku powstaje Lubelskie Stowarzyszenie Spożywcze, później przekształcone właśnie w Lubelską Spółdzielnię Spożywców, LSS Społem, i to właśnie Wanda Papiewska, o właśnie, nie pokazałam Państwu jej, tutaj jest razem ze swoją córką Bożenką. Wanda Papiewska jest jedną z głównych założycielek właśnie LSS-u i poświęca się pracy na rzecz rozwoju spółdzielni. Zresztą sama pisała po latach, że ta spółdzielnia, spółdzielczość były dla niej bardzo ważne. Pisała tak: do spółdzielczości pociągała mnie idea braterstwa, myśl tworzenia zrzeszeń opartych na wzajemnej pomocy, dążenie do zaprowadzenia sprawiedliwego ładu wykluczającego wyzysk i krzywdę człowieka. I pracowała na rzecz rozwoju właśnie spółdzielni, i to dzięki jej pracy z zaledwie jednego sklepiku, który znajdował się na skrzyżowaniu ulicy Foksal, to jest dzisiejsza 1 Maja, oraz ulicy Bychawskiej, LSS rozrósł się do całej sieci, prawda? Dzisiaj w różnych dzielnicach, dalej pomimo tego, że mamy różne hipermarkety, supermarkety, dyskonty spożywcze, LSS Społem cały czas, prawda, funkcjonuje. Poza tym również była działaczką taką oświatową, kulturalną, organizowała różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, różne imprezy kulturalne. Co więcej, proszę Państwa, również była działaczką polityczną, właśnie z ramienia PPS-u. Znalazła się w 1921 roku w Radzie Miasta i nawet była wiceprzewodniczącą tej rady i bardzo zabiegała, o co między innymi, o transparentność wydatków finansowych, żeby było wiadomo, na co idą duże sumy pieniędzy, na jakie inwestycje. I to głównie dzięki niej prezydent zaczął składać takie coroczne sprawozdania ze swojej działalności. Co jeszcze? Również zabiegała, interweniowała w sprawie więźniów politycznych, ale o tym powiem kawałeczek dalej, ponieważ właśnie Wanda Papiewska wyciągnęła z więzienia, dzięki niej udało się wyciągnąć z więzienia zasłużoną w konspiracji działaczkę, harcerkę Danutę Magierską. Ale o tym kawałeczek dalej, tymczasem wyruszamy, co by się nie zastać w jednym miejscu za długo.
Och, drodzy Państwo, nie zastały nam się nogi absolutnie podczas tego spaceru z panią Agnieszką Malinowską Mikołajczuk. Spacer kobiety Lublina, czyli tak naprawdę marcowy spacer śladami kobiecych stóp, których już być może nie ma, ale warto o nich pamiętać. Różnorodne postaci kobiece, przedstawicielki wielu profesji pochodzące z różnych środowisk, jak i różnych wyznań, ale tak szczególne dla naszego miasta. Oto kolejna.
Tak jak Państwo widzicie, daleko tym razem nie przeszliśmy. Spójrzcie, moi drodzy, w dół. Mamy tam taki budynek, taką oficynę, tak dobudowaną do tej kamienicy, o której przed chwilą mówiłam. I na fasadzie możemy zobaczyć rok 1937 oraz taki symbol. Mamy tam cyrkiel oraz węgielnicę. Cyrkiel, wszyscy wiedzą, do czego służy, prawda? Węgielnica do wytyczania kątów prostych. No i z jednej strony no, to nawiązuje do biura architektonicznego, które tutaj funkcjonowało, ponieważ ten budynek powstał również z inicjatywy Franciszka Papiewskiego, męża Wandy, ale ten symbol jest również takim charakterystycznym symbolem dla masonów, dokładnie dla masonów, dla wolnomularzy. Otóż zarówno Franciszek, jak i Wanda byli masonami, należeli do loży masońskiej Wolni Oracze, która została założona właśnie przez Hempla. Założona przez Hempla, on przewodniczył tej loży. Papiewska w ogóle była jedyną kobietą wśród tych lubelskich masonek, ale przewodniczącym loży był również Paweł Jankowski, który był ojcem naszej kolejnej bohaterki, Danuty Magierskiej. W ogóle ta rodzina Jankowskich również ważna dla Lublina i tam też kobieta ważna była, Maria Jankowska. Otóż rodzice Danuty Oni byli lekarzami. Paweł pracował jako ordynator chirurgii w szpitalu dziecięcym założonym, ufundowanym przez Wytterów na ulicy Staszica. Kojarzycie Państwo szlak Koziołka Lubelskiego? Część z Państwa kojarzy, to na Staszica, właśnie przy dawnym szpitalu dziecięcym Wytterów, znajduje się Koziołek Staś, tak? Trzeci z Koziołków. Tam był ordynatorem chirurgii ojciec Danuty Magierskiej, natomiast matka pracowała w ambulatorium, poza tym całe życie pomagała dzieciom, między innymi w dzielnicy 10 zorganizowała ochronkę, sierociniec dla dzieci. Dzisiaj w tym budynku znajduje się przedszkole numer 3, które kilka lat temu otrzymało imię Marii Jankowskiej, właśnie założycielki tamtego miejsca. No i w rodzinie Jankowskich od samego początku, jak tylko Danuta przyszła na świat, no właśnie, pomagało się ludziom, wartości patriotyczne. Zresztą Jankowscy znali się z marszałkiem Piłsudskim. I mało powiedzieć, że oni się znali. Oni się przyjaźnili. I kiedy Piłsudski odwiedzał Lublin, to chociażby zatrzymywał się w mieszkaniu Jankowskich. Gdzie to mieszkanie było? Na ulicy, przez którą dzisiaj będziemy przechodzić. Dawna ulica Namiestnikowska, dzisiaj Narutowicza. Oni mieszkali pod adresem Namiestnikowska 14. I to świadczy o tym, że Piłsudski przyjaźnił się z ojcem Danuty. A no to chociażby, proszę Państwa, że na krótko przed swoją śmiercią Paweł Jankowski napisał do Piłsudskiego list zaczynający się od takich słów. Proszę posłuchać. Kochany dziadku, kochany komendancie, brygadierze, kochany ziuku. No nikt, kto nie przyjaźnił się, prawda, z Piłsudskim, no nie mógłby na niego napisać kochany ziuku. Powracamy do naszej bohaterki, Danuta Magierska, tak? Córka Jankowskich. Nie urodziła się w Lublinie, ale tutaj już ma jako malutkie dziecko przybyła. Uczyła się w szkole Wacławy Arciszowej, o której będę również opowiadać. To jest szkoła, której tradycję dzisiaj kontynuuje 4 LO imienia Sępołowskiej na Czwartku. Także uczyła się w szkole arciszowej, studiowała polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1932 roku wzięła ślub ze Stanisławem Magierskim, który był fotografem, przyjaźnił się zresztą z tym słynnym fotografem, fotografikiem lubelskim Edwardem Hartwigiem. Oni wspólnie założyli lubelskie takie towarzystwo fotograficzne. Był również farmaceutą, również działał w konspiracji. No właśnie, jak się rozpoczyna II wojna światowa, Danuta była wówczas matką dwójki małych dzieci. Pomimo tego wstąpiła właśnie do konspiracji, do podziemia, działała pod pseudonimem Aniela oraz Weronika w mieszkaniu Magierskich na Bernardyńskiej, także niedaleko stąd. Bernardyńska, jeżeli dobrze pamiętam, 24. Odbywały się różne takie spotkania właśnie konspiracyjne. Tam ukrywali się różni zbiegli ludzie, tak? W każdym razie, proszę Państwa, podczas wojny nic się jej nie zadziało, tak? Ale po wojnie, w 1952 roku, kiedy pracowała sobie spokojnie jako bibliotekarka, została aresztowana i oskarżona o to, że miesza w głowach młodzieży jakieś wrogie idee im wpaja. I została skazana na 10 lat więzienia. I z tego więzienia właśnie wyciągnęła ją Wanda Papiewska. Ta pierwsza, o której mówiliśmy, wykorzystywała swoje znajomości. Przede wszystkim z Bierutem. No zresztą Bierut też związany z Lublinem, ale to jest opowieść na inny spacer. Po 2 latach Danuta Magierska wyszła z więzienia. Po pewnym czasie wróciła do pracy bibliotekarki. Pracowała jako bibliotekarka właśnie w tej szkole, która kontynuowała tradycję jej szkoły, czyli w czwartym LO na Czwartku i z biblioteki tak naprawdę uczyniła, można powiedzieć, takie centrum właśnie szkoły. Obie panie zmarły w Lublinie, pochowane są na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Lipowej. Chociaż Danuta nie napisała tej piosenki ani słów, ani muzyki, tylko zrobił to jej mąż Stanisław Magierski, to teraz, idąc dalej, chciałabym, żebyście Państwo posłuchali właśnie tego utworu. Jakiś wkład tutaj panów damy. Otóż Stanisław Magierski, on również działał w konspiracji, działał w AK, również był więziony. W czasie okupacji dla zaprzyjaźnionych oddziałów AK napisał kilka piosenek. Jedna z nich stała się później bardzo znaną piosenką, swego rodzaju taką kultową piosenką, która chociażby przez czerwone gitary była śpiewana, dziś do ciebie przyjść nie mogę. I to właśnie tę piosenkę, idąc na plac katedralny, będziemy, proszę Państwa, słuchać tej piosenki. Tylko ją odnajdę. Taka to, proszę Państwa, piosenka, która powstała właśnie w Lublinie, w mieszkaniu Magierskich przy ulicy Bernardyńskiej. Jak wejdziemy teraz po schodkach na plac katedralny, przejdziemy sobie w okolice wieży trynitarskiej, żeby też tutaj żaden samochód nas nie atakował, jak będzie przejeżdżać. Proszę Państwa, znajdujemy się na placu katedralnym przed kościołem pod wezwaniem świętych Janów, świętego Jana Chrzciciela oraz świętego Jana Apostoła. I to właśnie w tym kościele 5 listopada 1921 roku została ochrzczona zaledwie 3-dniowa wówczas dziewczynka. Dziewczynka, która otrzymała, szczęść Boże, która otrzymała imiona Wanda Wiktoria. Chodzi o Wandę Wiktorię Wojtasik, szerzej wszystkim znaną jako Wanda Pułtawska, wieloletnia przyjaciółka Karola Wojtyły, późniejszego papieża, tak, Jana Pawła II. Ale Wanda to nie tylko przyjaciółka papieża, to również wybitny specjalista w dziedzinie psychiatrii, lekarka, również psycholog, działaczka na rzecz ochrony życia, zajmująca się także poradnictwem rodzinnym czy też małżeńskim. Ja będę jeszcze powracać do sylwetek kilku pań, one będą czasami parę razy się pojawiać, ponieważ będziemy mijać kilka miejsc z nimi związanymi. W każdym razie tutaj udzielono jej chrztu, także skoro miała 3 dni, no to możemy się spodziewać, że w Lublinie się urodziła. Rzeczywiście urodziła się w naszym mieście, rodowita lublinianka, czy też lubelanka, mówiąc po lubelsku. I proszę Państwa, czy dzisiaj zobaczymy jej dom rodzinny? No niestety nie jest to możliwe, dlatego że tego domu już nie ma. Jeszcze kilka lat temu w tym miejscu znajdowała się głęboka dziura w ziemi, natomiast dzisiaj stoi apartamentowiec. Ale gdyby ktoś z Państwa chciał zobaczyć, gdzie, w którym miejscu ona mieszkała, trzeba byłoby się wybrać na Bieniawę, na ulicę Leszczyńskiego 8. Tam właśnie między kamienicami jest taki nowy budynek i jak udało się ustalić autorowi biografii pułtawskiej, panu Tomaszowi Krzyżakowi, właśnie tam znajdował się jej dom rodzinny, tam również było przedszkole, do którego uczęszczała. Natomiast na początku lat 30. Wojtasikowie przenieśli się w inne miejsce, na Wieniawę, na ulicę Ogródkową 4. Ale tego domu też już nie zobaczymy, tam już go nie ma. W sumie niemalże cała, o ile nie cała, przedwojenna zabudowa tej ulicy została zniszczona, bo należy pamiętać, że Wieniawa przed wojną w dużej mierze była dzielnicą żydowską, tak, zamieszkaną przez społeczność żydowską. A my tymczasem kontynuujemy nasz spacer. Tym razem zabieram Państwa do teatru.
I to oczywiście do Teatru Starego w Lublinie, drodzy Państwo, a w garderobie, jak głosi legenda oczywiście, w garderobie tegoż teatru przyszła na świat jedna z najbardziej wybitnych polskich aktorek teatralnych i filmowych w ogóle w historii polskiego teatru i polskiego kina. Polska aktorka teatralna i filmowa, śpiewaczka, członkini także konspiracyjnej organizacji Muszkieterzy, jednym słowem kobieta aktorka, ale też i kobieta śpiewaczka. Czy Państwo są w stanie wskazać jej imię i nazwisko, a nawet bardziej zależy nam tutaj na tym pseudonimie artystycznym?
Pan kawalek.
No cóż tam my, to nędza, prowincja, to nie to, co tam u was w stolicy.
W Warszawie?
Ach, gdzie Warszawa, Petersburg. Ach, tam muszą być bale, przyjęcia, rauty, maskarady, to musi być życie.
Życie, żyć nie umierać.
Mówię, musi mi pan to wszystko opowiedzieć.
Ależ avec plaisir. Całą zmysłowość.
sława polskiej komedii. No i ten śmiech przyznają Państwo, ale również sam charakterystyczny głos. Mam nadzieję, że Państwo te nasze archiwalne radiowe nagrania są w stanie tutaj rozszyfrować i wskazać imię i nazwisko, a nawet generalnie pseudonim artystyczny, pseudonim sceniczny tej właśnie aktorki. 801 50 10 22, także 81 743 7383.
Dzień dobry. Ale przepraszam, dobrze. Gdzież on jest? Tęskniłam za tym malcem. No nie wiem dlaczego, ale od razu go pokochałam, tak? No chodź, no paniusie anielesko i panu koniu. No chodź, anielesko.
Urodziła się 1 stycznia 1879 roku w Lublinie. Dlatego też na szlaku naszego kobiecego lubelskiego spaceru pojawiła się niemalże w pierwszej kolejności. Kto to taki, do kogo należy ten artystyczny zapisany już w archiwaliach tak naprawdę teraz głos? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Mnóstwo listów od Państwa, jak również i telefonów z zapytaniem, czy przypadkiem nie prezentowaliśmy chwilkę temu na naszej antenie głosu Hanki Bielickiej. Nie, drodzy Państwo. Hanka Bielicka urodziła się 27 października, bądź też 9 listopada, jak to w przypadku oczywiście aktorów, często z tego starszego pokolenia, nie do końca wiemy, jakie to były dokładne daty, ale rok jest z jednej strony w wielu źródłach już sprawdzony, 1915 rok. Natomiast ta aktorka, o którą pytamy, to nie wiem, czy Państwo pamiętają, kiedyś właśnie w niedzielę, gdzieś tak tuż po obiedzie można było zasiąść przed ekranami telewizorów, no i tam posłuchać opowieści, jak również sięgnąć do tych dawnych, starych filmów, gdzie troszeczkę ta taśma skakała, gdzie ten głos być może się również łamał i co nieco trudno było tak naprawdę zrozumieć z tych filmów. Teraz już mamy troszeczkę bardziej obrobione technicznie również i te nagrania, ale ta aktorka, o którą pytamy, urodziła się w Lublinie, i to jest pierwsza najważniejsza informacja, 1 stycznia 1879 roku. Więc to jest jeszcze starsze pokolenie pierwszych aktorek teatralnych i filmowych, jeśli chodzi o polskie kino i polski teatr. No to proszę jeszcze raz się wsłuchać w ten głos.
Dzień dobry. Gdzież on jest? Tęskniłam za tym malcem. No nie wiem dlaczego, ale od razu go pokochałam, tak? No chodź. No paniusie anielesko i panu koniu. No chodź, anielesko.
Drodzy Państwo, wprawdzie ta kobieta późno zadebiutowała gdzieś przed kamerami tymi filmowymi, ale była niezrównana w rolach dam, różnego rodzaju hrabin, księżnych i tak dalej. Rzeczywiście z tego dawnego, nawet na tamte dawne czasy, ówczesne pokolenia i za to też ją kochano, drodzy Państwo. A my spacerujemy dalej z naszą przewodniczką i oczywiście poznajemy kolejne kobiety Lublina.
Proszę Państwa, nasza kolejna bohaterka patrzy na nas tam z góry, z okna swojego mieszkania. Tutaj kamienica Złota 2. Mamy tutaj również jedną z nielicznych w przestrzeni miejskiej tablic upamiętniających właśnie ważne kobiety Lublina. Tym razem tą kobietą Lublina jest Franciszka Arnsteinowa, która, tak jak Państwo widzicie, przez 35 lat mieszkała właśnie tutaj w tej kamienicy. Poetka, działaczka niepodległościowa, współzałożycielka w 1932 roku Związku Literatów w Lublinie. I proszę Państwa, Franciszka Arnsteinowa była rotowitą lublinianką. Ona urodziła się w Lublinie, niedaleko stąd, na ulicy Grodzkiej. Urodziła się w rodzinie zamożnej, bogatego kupca, w rodzinie Meyerson. Jej ojciec był kupcem, matka była pisarką, brat później stał się cenionym filozofem. Sama Franciszka zdobyła bardzo dobre wykształcenie, studiowała w Niemczech, znała kilka języków. Kiedy powróciła do Lublina razem ze swoim mężem, lekarzem, wybitnym lekarzem Markiem Arnsteinem, zamieszkali właśnie tutaj przy ulicy Złotej, mieli dwójkę dzieci, syna i córkę. Tak jak napisane, tak? Poetka. Poetka, która wiele pisała o Lublinie, wiele pięknych wierszy. Znała się, proszę Państwa, z tym najbardziej znanym lubelskim poetą, czyli z Józefem Czechowiczem, który tutaj po sąsiedzku ma swoje muzeum literackie. Zresztą to wspólnie założyli, tak, Związek Literatów w Lublinie. Zresztą wspólnie, o jedzie samochód, przejdźmy tutaj. Zresztą wspólnie, proszę Państwa, wydali tomik wierszy poświęcony Lublinowi, Stare kamienie. I wśród wierszy, które możemy tam znaleźć, jest taki wiersz, którego fragment chciałam Państwu przytoczyć, ponieważ ja bardzo lubię ten wiersz. Tobie śpiewam, Lublinie. Tobie śpiewam, Lublinie, na dwojgu wzgórz rozłożony. Wam, czcigodne kamienie, minionej świadkowie chwały. Dumnie w niebo wznoszący dostojne głowy omszałe, choć wam niebacznie attyk i blanków zdarto koronę. Któż nieporadnym słowem wyśpiewać piękno twe zdolen? Grodzie stary, twej duszy któż wyraz może dać godny? Błądząc wśród siwych murów, czarnowy odkrywam co dnia. Co dnia na nowo serce oddaję w twoją niewolę. No przyznacie Państwo, że pięknie, prawda, o tym naszym Lublinie pisała. Poza tym, że oni się znali z Czechowiczem, to oni się przyjaźnili, świetnie się dogadywali, pomimo tego, że była między nimi znaczna różnica wieku. Dlatego, że Franciszka Arnsteinowa była prawie 40 lat starsza od Józefa. I proszę Państwa, w 1934 roku Franciszka opuszcza Lublin, wyjeżdża do Warszawy, do swojej córki. Po tym, jak umiera najpierw w 1930 roku jej mąż, Marek, i w 1934 roku syn Jan, również lekarz, dodatkowo jeszcze legionista. Obaj zmarli, proszę Państwa, na gruźlicę. No kiedyś ta gruźlica niestety dziesiątkowała, prawda, ludzi. Sama Franciszka również chorowała na gruźlicę, ale wyszła z niej cało, no może tak nie do końca, ponieważ miała trwały uszczerbek na zdrowiu, niemal całkowicie straciła słuch. Dlatego nauczyła się odczytywać z ruchu warg, co kto mówi, a poza tym bardzo często miała ze sobą taką metalową tutkę, którą przykładała do ucha i trzeba było głośno do niej mówić, to wtedy coś tam właśnie słyszała. I proszę Państwa, jak umarła, jak zginęła? No są różne wersje jej śmierci. Jedna mówi, że zginęła w obozie zagłady w Treblince. Inna mówi, że zginęła w getcie warszawskim, w szpitalu na jego terenie, że zanim jeszcze została zabita przez Niemców, założyła swoją odświętną suknię, przypięła jeden z orderów, który otrzymała, zresztą w ogóle to mieszkanie tutaj na Złotej, jak jeszcze mieszkała tu z Markiem, to było bardzo ważne miejsce na mapie naszego miasta, gdzie odbywały się różne spotkania patriotyczne, literackie, tak bardzo ważne miejsce. Oni oboje byli społecznikami, patriotami, wspierali różne akcje charytatywne. W każdym razie jeszcze inna wersja mówi, że zmarła na tyfus w getcie warszawskim, a jeszcze inna, że sama popełniła samobójstwo po tym, jak jeden z Niemców zabił jej córkę. Także wersji jej śmierci jest wiele. Zresztą w przypadku wielu tak naprawdę osób, które zginęły w czasie II wojny światowej, zwłaszcza żydowskiego pochodzenia, te wersje różne się pojawiają. Zresztą tak będzie również jedną z naszych kolejnych bohaterek. A my tymczasem, proszę Państwa, przejdziemy przez rynek. Za chwilkę Państwu wskażę, gdzie urodziła się Franciszka Arnsteinowa i będziemy zmierzać w stronę miejsca związanego z naszą kolejną bohaterką.
Ale zanim pani Agnieszka Malinowska-Mikołajczuk, nasza przewodniczka inspiracji po Lublinie podczas spaceru Kobiety Lublina, zaprowadzi nas do kolejnej bohaterki, to jeszcze powróćmy do tej wyjątkowej aktorki. Troszeczkę nam się tak dzisiaj w podróżach małych i dużych, tych naszych radiowych, zrobiło tak jak w starym kinie Stanisława Janickiego. Ale o jaką aktorkę związaną z Lublinem, która urodziła się w Lublinie i to podobno nawet w garderobie Teatru Starego w Lublinie była mowa. Razem z nami pani Anna ze Świdnika i pani Jadwiga z Lublina. Pani Aniu, pani była pierwsza, choć rzeczywiście tych błędnych odpowiedzi było całkiem sporo, no to proszę naprostować tutaj naszych radiosłuchaczy. Jak brzmi to nazwisko?
Pani Mieczysława Ćwiklińska.
Tak jest. A czy może pani Jadwiga z Lublina zna na przykład jej prawdziwe imię i nazwisko, czyli nie ten pseudonim artystyczny?
Kochanie, tego nie wiem, nie znam, ale pamiętam, że
że to była pani Mieczysława Ćwiklińska, była przede wszystkim, występowała w komediach, ten jej właśnie sposób bycia taki komediowy, a niemal do końca swojego życia grała w sztuce Drzewa umierają stojąc.
To prawda.
I to tak do końca. Pseudonimu szczerze nie znam.
Właśnie pseudonim to Mieczysława Ćwiklińska, a właściwie nazywała się Mieczysława Trapszo. Zresztą nazwisko Ćwiklińska to jest nazwisko panieńskie jej babci. O, żeby to było jeszcze bardziej zagmatwane. Ale i tak bardzo paniom dziękuję, że udało się paniom i rozpoznać ten głos, ale też i myślę, że życiorys tak charakterystyczny dla tej aktorki urodzonej w Lublinie. Podobała się państwu w tym starym kinie? Warto sięgać do jej ról?
Tak, ale ja oczywiście. Bardzo, ja pamiętam filmy właśnie, chyba właśnie w tę niedzielę oglądałam bardzo często w starym kinie, także jeszcze taki film mam w pamięci, Pani Minister Tańca, komedia,
tak.
Także to dziś pamiętam, także wspaniała aktorka, także trochę taka, zawsze była trochę straszna, ale taka zawsze zabawna. Taka
wyrazista przede wszystkim, tak, charakterystyczna, tak, niesamowicie.
Tak.
Bardzo panią dziękuję. Dziękuję pięknie za rozmowę. Pani Anna ze Świdnika i pani Jadwiga z Lublina. A my powrócimy tuż po 13:00.
Podróże małe i duże.
Agnieszka Malinowska-Mikołajczuk zabrała nas tydzień temu na spacer szlakiem kobiet Lublina. I dzisiaj Państwu prezentujemy fragmenty tegoż spaceru, fragmenty spotkań z tymi niezwykłymi kobietami. I tak oto, zabierając nas na spacer po uliczkach Lublina, na początek, tak jak Państwo pamiętali, oczywiście ta słynna syrena i płaskorzeźba na tym wyjątkowym miejscu przy ulicy Wyszyńskiego, potem już Stare Miasto w Lublinie i aż nasza przewodniczka zaprowadziła nas do Teatru Starego.
Zapraszam, żebyście Państwo sobie na chwilę przysiedli. Co prawda jeszcze jesteśmy na początku spaceru, także nogi się jeszcze jakoś bardzo nie zmęczyły, ale jeszcze troszeczkę sobie pospacerujemy, także warto skorzystać z tego, że można wejść tutaj do teatru, usiąść, bo w weekendy teatr jest właśnie otwarty od 10 do 15. Też można zwiedzać taką wystawę, która jest tutaj w murach Teatru Starego, także warto też zajść. Teatr Stary. Nazwa bardzo adekwatna, bo on rzeczywiście jest stary. To jest w ogóle drugi najstarszy budynek teatru w Polsce, po Teatrze Starym imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Nasz lubelski Teatr Stary został zbudowany zaledwie w ciągu kilku miesięcy w 1822 roku. Powstał z inicjatywy Łukasza Rodakiewicza, który był właścicielem, pierwszym inicjatorem budowy. I mówi się tak pięknie o tym teatrze, że został zbudowany z miłości. Otóż ów Łukasz Rodakiewicz miał zakochać się w pewnej Mariannie Drewnowskiej, sporo od niego młodszej, ponieważ on miał ponad 30 lat, ona miała około 15. Zakochał się w niej, ona została jego drugą żoną. No i tak się składa, że Marianna była miłośniczką teatru. Więc cóż innego mógł dla niej zbudować, jak nie teatr. I proszę Państwa, ten teatr związany jest z naszą kolejną bohaterką, którą jest Mieczysława Ćwiklińska. Jedna z najwybitniejszych polskich aktorek, zarówno teatralnych, jak i filmowych, nazywana królową przedwojennych komedii. I wiemy, że na pewno urodziła się w Lublinie. No i legenda głosi, że urodziła się w garderobie teatralnej 1 stycznia 1879 roku. I dlaczego uznajemy, że urodziła się w garderobie teatralnej właśnie tutaj, a nie w Osterwie? Z bardzo prostego powodu. Osterwy jeszcze nie było. To skoro nie było teatru Osterwy, no to nie mogła się urodzić w garderobie teatralnej tego teatru, więc tak metodą eliminacji musiała urodzić się tutaj. Jej rodzice byli aktorami, to znaczy matka Aleksandra była aktorką, natomiast biologiczny ojciec, jego nigdy nie poznała, był rosyjskim oficerem. ale za swoją uznał małą Miecię partner, właśnie Aleksandrę, też aktor Marceli Trapszo, który zresztą wziął z nią ślub. I mała Miecia razem z rodzicami jeździła po różnych teatrach, ponieważ właśnie ci aktorzy po różnych teatrach w Polsce jeździli, wystawiali sztuki. I chociaż można powiedzieć, że to aktorstwo miała we krwi, to ona wcale nie chciała zostać aktorką. Broń Boże, ona w ogóle jak miała wyjść na scenę, wystąpić publicznie przed jakąś szerszą publicznością, no to ją paraliżowała trema. Ona nie chciała być aktorką, ona chciała być nauczycielką. Ale przeznaczenie było inne, została aktorką, zadebiutowała równo w 1900 roku na deskach Teatru Ludowego w Warszawie, w sztuce, którą wyreżyserował właśnie jej przybrany ojciec. No i ta jej rola zachwyciła krytyków. Wszyscy byli nią oczarowani. Nie występowała jako Mieczysława Trapszo, tylko jako Mieczysława Ćwiklińska. Otóż przejęła panieńskie nazwisko swojej babci. I początkowo występowała tylko i wyłącznie na deskach teatru. Ona się wzbraniała przed filmem. Dlaczego? Jak sama powiadała, kamera filmowa nie jest przyjacielem kobiet. Że bezlitośnie dekonspiruje to, co chciałyby ukryć przed okiem widza. Więc ona nie chciała występować przed kamerą, tym bardziej, że obawiała się reakcji publiczności, ale niesłusznie. Pierwszy film, w którym wystąpiła, jej pierwsza rola, znowu wywołał zachwyt, a wystąpiła w filmie dosyć późno, ponieważ miała już 54 lata. Był rok 1933. I od tego czasu, można powiedzieć, jej kariera potoczyła się błyskawicznie. Proszę sobie wyobrazić, że to 1939 roku, do wybuchu II wojny światowej, Mieczysława Ćwiklińska zagrała w 37 filmach. W ciągu tych 6 lat 37 filmów. W większości były to role drugoplanowe, ale takie bardzo charakterystyczne, wpadające właśnie w pamięć. I o ile na scenie czy w filmie odnosiła sukcesy, to w życiu prywatnym no niestety już tak miło i kolorowo nie było. 3 razy była, proszę Państwa, mężatką. Przy czym tak, pierwszy mąż, za niego wyszła jak była bardzo młoda, miała 18 lat, on był 11 lat starszy, okazał się pijakiem, kobieciarzem, a w dodatku jeszcze obsesyjnie zazdrosnym o swoją młodą żonę. I kiedy po 14 miesiącach go opuściła, to on bardzo długo nie chciał jej dać rozwodu. A ona chciała ten rozwód, bo w międzyczasie zakochała się w kolejnym mężczyźnie i dlatego ślubu zmieniła nawet, proszę Państwa, wyznanie. No ale niestety, to drugie małżeństwo również nie było szczęśliwe, ponieważ okazało się, że małżonek ją zdradzał. I to nawet zanim jeszcze zostali małżeństwem, ale ona przymykała na to oko, powiedziała pas, kiedy dowiedziała się, że zdradził ją z rzeźbiarką, która przyjechała do Warszawy, żeby zrobić jej popiersie. No i potem przychodzi czas na trzeciego męża, który był żydowskim księgarzem, chyba też jakimś wydawcą, w każdym razie 8 lat młodszy, żydowskiego pochodzenia księgarz, oczarował ją między innymi tym, że codziennie wysyłał jej po kilka bukietów kwiatów. No i w końcu wzięli, proszę Państwa, ślub, no ale też, co się okazało, co on z kolei złego robił, no to proszę Państwa, on, kiedy to Mieczysława Ćwiklińska zarabiała pieniądze, ciężko pracowała, on lekką ręką te pieniądze wydawał, tak? Więc jego też stwierdziła koniec. Tuż przed wojną mieli się rozstać, no ale właśnie, wybuchła wojna. Jeszcze Mieczysława pomogła mu, proszę Państwa, w ucieczce z Polski, zdobyła pieniądze, tak zorganizowała wyjazd, żeby uciekał z kraju, ale niestety na granicy został zatrzymany, osadzony w getcie warszawskim i tam niestety z głodu, z wycieńczenia zmarł. A propos właśnie czasów II wojny światowej, dzieje Mieczysławy Ćwiklińskiej są po prostu fascynujące. Wyobraźcie Państwo sobie, że w czasie II wojny światowej Mieczysława Ćwiklińska była, uwaga, szpiegiem. Była szpiegiem, działała w jednej z najlepszych, najlepiej zorganizowanych organizacji szpiegowskich, która nazywała się Muszkieterzy, założona przez Stanisława Witkowskiego. Działała na terenie całej Europy, bardzo mocno zakonspirowana. I dopiero kiedy zmarła, jakiś czas po jej śmierci wyszło na jaw, że ona była właśnie w tej organizacji szpiegowskiej. W ogóle tych z Państwa, którzy się interesują czasami II wojny światowej, właśnie jakimiś takimi różnymi teoriami spiskowymi, jakimiś takimi szpiegowskimi, polecam, została wydana taka książka historyka Jerzego Rostkowskiego, Świat muszkieterów, zapomnij albo zgiń. On opisywał też tę organizację. Otóż, proszę Państwa, jej założyciel, Stanisław Witkowski, został zabity z inicjatywy AK, bo AK zarzuciło mu kolaborację z gestapo, że poszedł na jakieś układy z nazistami. Nigdy mu nie udowodniono tak naprawdę tego, no ale specjalny taki sąd wojskowy wydał na niego wyrok śmierci. To ciało potem znalazło się w rękach Niemców i co zrobiła nasza bohaterka Mieczysława Ćwiklińska? Sprzedała dwie swoje wille w Podkowie Leśnej i za 500 000 zł wykupiła ciało Witkowskiego i pochowała. Gdzie? Odpowiedź na to pytanie zabrała ze sobą do grobu, tak? Prawdopodobnie gdzieś na terenie Warszawy. I chociaż właśnie zarówno Witkowskiemu, jak i członkom muszkieterów nie udowodniono jakiejś współpracy, prawda, z Niemcami, jakiejś zdrady, to dziwnym trafem wszyscy, czy większość członków tej organizacji później w takich dosyć tajemniczych okolicznościach ginęli. Natomiast sama właśnie Mieczysława Ćwiklińska, jak twierdzi ten historyk Rostkowski, przeżyła, ponieważ właśnie trzymała buzię na kłódkę. Także ciekawa postać. Zresztą do niej jeszcze, proszę Państwa, powrócimy, a tymczasem wstajemy i idziemy dalej na ulicę Złotą.
A wtedy, kiedy już miniemy ulicę Złotą, no to oczywiście kolejne miejsca, kolejne uliczki, kolejne budynki, domy, ale też i szkoły i inne placówki związane z kobietami Lublina.
Gdybyśmy, proszę Państwa, poszli w dół ulicy Grodzkiej, to kawałek dalej, tak jak na rogu mamy pocztę, to właśnie tutaj w tej kamienicy przyszła na świat Franciszka Arnsteinowa. No i gdybyśmy się zdecydowali iść dalej Grodzką i przeszli przez bramę Grodzką, to po lewej stronie byśmy zobaczyli taką kamienicę, pięknie dzisiaj wyremontowaną, odnowioną z adresem Grodzka 36A. I chociaż no, ten spacer tak śladami kobiet Lublina, no to są kobiety, które już są po tej drugiej stronie tak, życia, to przynajmniej napomknę o kilku tych kobietach Lublina współczesnych, które żyją, mają się dobrze. Otóż proszę Państwa, gdybyście wpisali takie hasło Grodzka 36A, to pojawiłaby się Państwu piosenka, no właśnie czyja?
Czyja piosenka, jakiego zespołu i czyjego wykonawstwa tak naprawdę? 801 50 10 22, znamienny bardzo adres w Lublinie, ulica Grodzka 36A, adres właśnie w takiej konstrukcji, czyli Grodzka 36A doczekał się nawet własnego utworu, piosenka taki nosi tytuł. 81 743 7383, proszę nam wskazać tak naprawdę z jaką osobą, z jaką kobietą związany jest ten adres Grodzka 36A i z jaką również artystką, drodzy Państwo. podróże@radiolublin.pl, oczywiście bez polskich znaków, także można do nas napisać z prawidłową odpowiedzią.
Grodzka 36A, piosenka, no właśnie czyja?
Czyja piosenka, drodzy Państwo? Kto ją mógł wykonywać? Kto ją napisał? Kto ją wyśpiewał? Kto tak naprawdę opowiedział w tej piosence trochę o swoim życiu? Kobieta z Lublina oczywiście jak najbardziej. O, widzę, że już Państwo do nas telefonują. W takim razie spróbujmy, może uda się przekazać prawidłową odpowiedź. Halo, halo, tu audycja Podróże Małe i Duże. Dzień dobry.
Dzień dobry, Maria z tej strony.
Dzień dobry, Pani Mario.
Słucham i jest to pani Beata Kozidrak. Tam państwo Kozidrakowie mieszkali, bracia i pani Beata. No i to jest taka właśnie znamienna kamieniczka na rogu, piękna zresztą. Także myślę, że to jest dobra odpowiedź.
Tak, oczywiście, że tak. To jest nawet bardzo dobra odpowiedź. Pani Mario, bardzo się cieszę. Panią też zapytam, czy taki spacer właśnie szlakiem kobiet Lublina to generalnie dobry pomysł?
Bardzo dobry. Ja w ubiegłym roku byłam z grupą. Też chodziliśmy, tylko troszkę innymi miejscami i to jest ogromna przyjemność. Nawet nie wiedziałam, że tak tyle jest pomników, miejsc związanych właśnie z kobietami.
Tak,
z
i tych
naszego.
Kobiet jest tak dużo. Tak nasza dużo. Przewodniczka pani Agnieszka Malinowska-Mikołajczuk zaznaczała, że tak naprawdę nie wyczerpała jeszcze całego zasobu, także tych biografii kobiecych, lubelskich, które przygotowała, więc 2,5 godziny, to było nawet pełne prawie 3 godziny, bez tam dosłownie kilkudziesięciu minut, po całym Lublinie przemaszerowaliśmy i ciągle jeszcze było nam mało i mało poznawania tych kobiet, więc ja myślę, że powinny te spacery nawet być kontynuowane.
Zresztą
tak, swoją drogą, drodzy Państwo, także te spacery właśnie w marcu. Ja dziękuję również Pani Mario, pozdrawiam serdecznie. Te spacery w marcu, drodzy Państwo, także były niejako taką ciągłość tutaj. Lublin myślę, że był jednym z pierwszych miast, który wskazywał takie szlaki, także poprzez nasz lubelski PTTK. To były szlaki właśnie kobiece i także Zamość poszedł naszym śladem, także Kazimierz Dolny i o tym też jeszcze będziemy mówić. Więc drodzy Państwo, naprawdę można się rozjechać po całym naszym regionie i również podziwiać te wszystkie osoby związane z naszym regionem. Oczywiście te kobiety, tak, no bo w marcu, jak już zaznaczyłam, możemy sobie kobieco świętować cały marzec, jak nie cały rok, ten Dzień Kobiet. A tak nomen omen, to akurat tydzień temu w niedzielę był Dzień Mężczyzn, więc były także ukłony w stronę mężczyzn, jeśli chodzi o życzenia od naszej przewodniczki. Ale teraz w prezencie dla pani Marii, jak i dla innych radiosłuchaczy, właśnie Grodzka 36A.
Piosenka Bajmu Beaty Kozidrak, Grodzka 36A. I jak państwo myślicie, dlaczego Bajm, dlaczego Beata Kozidrak śpiewała o Grodzkiej 36A?
Bo
mieszkała tam, dokładnie, to był jej pierwszy adres w Lublinie, dlatego że Beata Kozidrak to również jest lublinianka. Przyszła na świat na ulicy Lubartowskiej w szpitalu ginekologiczno-położniczym. Później właśnie mieszkała z rodzicami, rodzeństwem w kamienicy Grodzka 36A. Z okna swojego pokoju miała bardzo ładny widok na lubelski zamek. Później Kozidrakowie przenieśli się na Ponikwodę, wiem, że tam mieszkali. No i ogólnie Beata Kozidrak większość swojego życia była związana z Lublinem. Tutaj się uczyła w trzecim LO imienia Unii Lubelskiej. Zresztą będąc uczennicą tego liceum, założyła razem z bratem, razem tutaj z lubelakami zespół Bajm. I jako właśnie nastoletnia dziewczyna z piosenką Piechotą do lata, tak, w Opolu na debiutach zwyciężyli. Przez wiele lat związana z Lublinem, dopiero kilka lat temu wyprowadziła się do Warszawy, czy tam pod Warszawę. No i przez wiele lat była związana z Czechowem, czy tam z Choinami, bo na Choinach. Także to jest też nasza lubelanka. Inna piosenkarka, Urszula, tak, Malinowy Król, Dmuchawce, Latawce Wiatr, Konik na biegunach, to jest również lubelanka. Ona z kolei z Kośminkiem, jeżeli dobrze pamiętam, związana, do 8 LO imienia Naukowskiej. Chodziła do szkoły, rozpoczęła studia na Wydziale Muzycznym tutaj na UMCS-ie, czy po trzecim roku, czy w trakcie trzeciego roku porzuciła studia, zajęła się karierą muzyczną. Zresztą zaczynała z Budką Suflera, również właśnie tutaj naszym lubelskim zespołem. Także to są takie panie, o których wiadomo, że one są lubelankami, ale przygotowując ten spacer natrafiłam jeszcze na takie informacje, co sama nie wiedziałam, że lubelanką też jest na przykład taka aktorka Anita Sokołowska. Ona akurat znana, chyba tak mi się wydaje, najbardziej z ról w Na dobre i na złe, doktor Lena Starska i w Przyjaciółkach Zuza. Chyba tak, chyba Zuza. Także ona też z Lublina, potem na studia wyjechała do Łodzi.
Jak najbardziej, oczywiście Anita Sokołowska, też urodzona w Lublinie. Testosteron, Furioza to kolejne filmy, które mogą kojarzyć nam się z tą aktorką, a ta aktorka absolutnie nie odżegnuje się od naszego miasta. Co więcej, zupełnie niedawno złożyła Szkole Podstawowej nr 2 imienia Jana Kochanowskiego w Lublinie życzenia z okazji stulecia. Mogą Państwo zobaczyć na stronie tejże placówki szkolnej właśnie życzenia urodzinowe dla tej stulatki. Oczywiście w Lublinie także przyszła na świat Urszula, więc było nie było. Marzec świętujemy po kobiecemu, Malinowy Król. I tak to jest, że pewne utwory przypominają nam niesamowite chwile. Pani Maria i jej wspomnienia. Dzień dobry jeszcze raz, Pani Marysiu.
Witam jeszcze raz Państwa. Chciałam się podzielić taką informacją z zamierzchłych czasów, że w latach 70. na początku, a szczególnie 72. rok mi utkwił w pamięci, ponieważ w Świdniku bywałam na zabawach sylwestrowych, karnawałowych. Były to klub Iskra, Ikar, wtedy taki młodzieżowy klub. I tam właśnie zaczynała śpiewać młoda, śliczna pani Urszula z zespołem. No pięknie śpiewała, długa blondynka, drobniutka, długie włosy i byliśmy zachwyceni. Tylko no nie pamiętam nazwy zespołu, ale takie fakty były i mogę się poszczycić, że u progu kariery słuchałam pani Urszuli piosenek, więc chciałam tak właśnie.
Bardzo dziękujemy, to jest piękne wspomnienie.
Wspomnienia, tak.
I muszę pani powiedzieć, że dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, że archiwalne zdjęcia z korytarzy Radia Lublin właśnie z lat 70., 80. także prezentują identyczną, tak jak pani tutaj opisała, Urszulę, czyli drobniutka, blondyneczka, przepiękna, ale to chyba bardzo dużo tej kobiecie akurat zostało i tej urody, i takiego podejścia do życia, do świata, także do własnej twórczości. Ona się chyba po prostu nie zmienia pomimo tego upływającego czasu i niech tak pozostanie. A my dalej, proszę Państwa, kierujemy nasze kroki spacerem szlakiem kobiet Lublina. Podchodzimy do bardzo szczególnych schodów, ale to nie są takie zwykłe schodki.
Proszę Państwa, niby schody, ale nie takie znowu zwykłe schody. Myślę, że przynajmniej część z Państwa wie, jak te schody się nazywają, jak się nazywa całe to miejsce. Dokładnie, zaułek Hardwigów. Tę nazwę otrzymały te schody, ten zaułek 20 lat temu, w 2004 roku z inicjatywy ośrodka Brama Grodzka Teatr NN na cześć jednej z najważniejszych lubelskich rodzin, rodziny Hardwigów. Hardwigowie, no to przede wszystkim Edward Hardwig. Najwięcej się o nim mówi. Właśnie jeden z najważniejszych, najwybitniejszych polskich fotografów, fotografików, ponieważ on w swoich zdjęciach niejako łączył fotografię z malarstwem. Tak? To były takie artystyczne też często zdjęcia i akurat on bardzo lubił fotografować to miejsce. Dlatego też właśnie te schody otrzymały imię, tak, zaułka Hardwigów. Ale Hardwigowie, proszę Państwa, to nie tylko Edward, to również kobieta, to również Julia, jego młodsza siostra, poetka, pisarka, tłumaczka literatury angielskiej, jak również i francuskiej. Jako jedyna z Hardwigów urodziła się już tutaj w Lublinie. Otóż kiedy te schody otrzymały ten tytuł, tak, zaułka Hardwigów, to niedługo później Julia napisała taki esej zatytułowany Radość z zaułka, zaczynający się od słów: kim są ci Hardwigowie, którym przypisany został piękny zaułek łączący ulicę Kowalską z Placem Rybnym w Lublinie? Nazwę ulicy nosi zazwyczaj jedna osoba, wybrana i uznana za godną tego wyróżnienia. A tu mowa jakby o rodzinie. Spróbujmy więc o rodzinie Hardwigów coś więcej powiedzieć. No i w tym eseju właśnie swoją rodzinę opisuję. Ja tak pokrótce parę słów o Hardwigach powiem. Oni pojawili się w naszym mieście w 1918 roku. Przyjechali tutaj z Moskwy. Uciekli przed rewolucją bolszewicką. W Moskwie ojciec Julii Edwarda, Ludwik, miał od 1909 roku swój zakład fotograficzny. Przyjeżdżają właśnie tutaj do Lublina małżeństwo Ludwik i Maria oraz ich dzieci Edward, Walenty, Zofia i Helena. Natomiast Julia rodzi się już tutaj, w Lublinie, gdzie będziemy przechodzić koło miejsca jej urodzenia, więc jeszcze do jej postaci powrócimy, a tymczasem schodzimy w dół na ulicę Kowalską. U podnóża schodów możemy, proszę Państwa, przeczytać wiersz Julii Hardwig zatytułowany Koleżanki, w którym to wierszu opisuje swoje koleżanki ze szkoły. Uczyła się w gimnazjum, w żeńskim gimnazjum imienia Unii Lubelskiej, którego to spadkobiercą gimnazjum jest trzecie LO imienia Unii Lubelskiej. I proszę Państwa, nieprzypadkowo ten wiersz znajduje się właśnie tutaj, w tym miejscu. Ta ulica, tak, ulica Kowalska, to była ulica, no, która ona dzisiaj tak zmierza w stronę Placu Zamkowego, prawda? Plac Zamkowy istnieje od 1954 roku i nie od początku był Placem Zamkowym, tylko Placem Zebrań Zgromadzeń Ludowych. W każdym razie to jest plac, który powstał w miejscu nieistniejącej już ulicy Szerokiej, głównej, najważniejszej ulicy żydowskiej dzielnicy, czy też czasami nawet się mówi żydowskiego miasta. I ta ulica Szeroka zaczynała się, tak jak mamy wlot ulicy Kowalskiej w teren dzisiejszego Placu Zamkowego. Tam był taki murowany zdrój uliczny, gdzie czerpano wodę i ciągnęła się ta ulica prosto, aż do drugiego murowanego zdroju ulicznego, który zachował się do naszych czasów. Może Państwo kojarzycie, na Placu Manewrowym PKS-u jest taki prostokątny, nieduży budyneczek, kilka lat temu wyremontowany. To jest właśnie dawny murowany zdrój uliczny, który znajdował się na końcu ulicy Szerokiej. I proszę Państwa, w czasie II wojny światowej, no niestety, również i w Lublinie, prawda, Niemcy utworzyli getto, na terenie którego zamknęli żydowską społeczność naszego miasta. I właśnie tutaj, w tym miejscu, tak, jak mamy ulicę Kowalską, zaraz mamy ulicę Lubarstowską, znajdowała się główna brama prowadząca do getta, a w ogóle ulica Kowalska z czasem stała się niejako, stanęła na granicy dwóch gett, bo było getto A i getto B. Jak Państwo na przykład wejdziecie na stronę ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, tam można zobaczyć też te granice właśnie tego getta, dokładnie, którędy one przebiegały. Zresztą na chodniku też tutaj takie są płytki chodnikowe, które zaznaczają tę granicę getta. I to getto B to była taka wydzielona część na Starym Mieście. I tam zamieszkiwali Żydzi, można powiedzieć, no, przydatni Niemcom, którzy pracowali w jakichś przedsiębiorstwach niemieckich, tak, w jakiejś administracji, w późniejszym okresie przeznaczeni do zagłady. To było właśnie to mniejsze getto B, natomiast większa część getta, tutaj Podzamcze, tutaj właśnie ta część, no to było getto A. I właśnie ta ulica Kowalska na granicy jednego i drugiego getta i tutaj ta główna brama do getta prowadząca.
I tak oto, drodzy Państwo, spoglądając w kalendarz, w nocy z 16 na 17 dzień marca 1942 roku, to już 82 lata temu, Niemcy rozpoczęli likwidację getta w Lublinie, wysyłając Żydów do obozu zagłady w Bełżcu. I jeszcze raz pochylmy się nad tym tematem, także w kontekście kobiet Lublina.
Jak idziemy teraz ulicą Kowalską, za chwilę Państwu pokażę instalację artystyczną, którą myślę, że nawet wielu z Państwa jeszcze jej nie widziało, bo ona jest nowa. Ona, część Państwa widziała, tak, ale jest stosunkowo nowa, dlatego że ona pojawiła się jakoś w październiku, w listopadzie ubiegłego roku. Także niedawno z inicjatywy takiej fundacji Villa Polonia. I to jest instalacja artystyczna, która jest, zobaczcie, na końcu ulicy Kowalskiej, tutaj przy Lubartowskiej, tak, jest w takich kratach. I tam w środku zobaczycie Państwo, że jest menora, siedmioramienny świecznik, który jest, no, można powiedzieć, takim symbolem, prawda, judaizmu, często też w sztuce, w kulturze się pojawia. Obok tej menory mamy tutaj napis pamięci obywateli miasta żydowskiego pochodzenia wymordowanych w ramach niemieckiej akcji Reinhardt w latach 1942-43, a tutaj przy tej menorze też mamy taki napis Shoah 1942-43 Lublin Memento. O co chodzi? Otóż już niedługo, bo będziemy obchodzić kolejną rocznicę rozpoczęcia właśnie akcji Reinhardt. To był kryptonim akcji ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, tak można byłoby powiedzieć, czyli wymordowania wszystkich Żydów w generalnym gubernatorstwie. I ta akcja Reinhardt rozpoczęła się właśnie w Lublinie, od likwidacji getta w naszym mieście. I właśnie z tego, co czytałam tutaj, jak była ta główna brama, tak tutaj niedaleko, gdzie jest ten wiersz Julii Hardwig, też tłoczono, tak, tych mieszkańców getta i potem ich wywożono. Większość mieszkańców lubelskiego getta zginęło w obozie, nie w obozie koncentracyjnym na Majdanku, jak można byłoby się spodziewać, bo niedaleko, dzisiaj w granicach administracyjnych miasta, tylko w obozie zagłady w Bełżcu. I proszę Państwa, tak ta akcja trwała 42-43 rok i to słowo Shoah to jest przybliżona taka transkrypcja fonetyczna hebrajskiego słowa oznaczającego właśnie zagładę Żydów, tak? Czas zagłady, czasami jako taki synonim stosowana z Holokaustem. I też zobaczcie Państwo, że tutaj dookoła mamy takie kubki kamieni, dlatego że też w kulturze tej żydowskiej te kamienie, te stosiki kamieni to jest oznaka wiecznej pamięci. Więc w różnych obozach koncentracyjnych, obozach zagłady, gdzie oni ginęli, te kubki są, jak również na cmentarzach żydowskich, na grobach właśnie takie kubki kamieni Żydzi układają. I proszę Państwa, mamy tutaj ulicę Lubartowską, tak, długa ulica, która przed II wojną światową w dużej mierze była zamieszkiwana przez społeczność żydowską. I kiedy zostało utworzone getto, to przynajmniej część Lubartowskiej właśnie na terenie getta się znalazła. Co było na ulicy Lubartowskiej, takiego właśnie żydowskiego? No chociażby szpital żydowski, to jest dzisiejszy szpital ginekologiczno-położniczy na Lubartowskiej. Jesziwa, czyli szkoła rabinacka, szkoła talmudyczna, kiedy powstała w 1930 roku, to była największa na świecie, tak, szkoła kształcąca rabinów. Dzisiaj tam jest hotel. I jeszcze chociażby Lubartowska dzisiejsza, Lubartowska 24, to jakbyśmy poszli prosto, tylko przeszli na drugą stronę ulicy, bodajże druga kamienica po przejściu Alei Tysiąclecia, tam jest dom rodzinny Anny Langfus, pisarki, która w Polsce praktycznie jest nieznana, albo bardzo niewielu znana, natomiast zdobyła różne wyróżnienia i właśnie na jej domu rodzinnym, proszę Państwa, kilka lat temu pojawiła się tablica pamiątkowa, również z inicjatywy ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. I co tam możemy na tej tablicy przeczytać? W latach 1920-1939 w kamienicy stojącej w podwórzu tego domu mieszkała wielka pisarka Anna Sternfinkiel. Urodziła się w Lublinie 2 stycznia 1920. W 1962 roku, nosząc nazwisko Langfus po mężu, otrzymała jedno z najważniejszych wyróżnień literackich na świecie. Nagrodę Prix Goncourt za książkę Le Bagage de Sable. Zmarła w Paryżu 12 maja 1966 roku. Tak, urodzona w Lublinie, w rodzinie bogatego, zamożnego też kupca, uczyła się w tym samym gimnazjum, co i Julia Hardwig, tak? Czyli imienia Unii Lubelskiej, nie w tej samej klasy, ale równolegle ze sobą się uczyły. Debiutowała jeszcze w czasach szkolnych i kiedy już zdała maturę, tak w wieku 18 lat, wyszła za mąż, za pochodzącego też z Lublina, Żyda Jakuba Rajsa i wspólnie wyjechali do Belgii na studia inżynierskie. Po roku przyjechali na wakacje do Lublina. No i już z tego Lublina na studia nie wrócili, no bo co, wrzesień 1939 roku rozpoczyna się II wojna światowa. Kiedy zostało utworzone getto, to oczywiście Anna razem z rodzicami, razem z mężem zostali eksmitowani ze swojego domu, zamieszkali tutaj w głębi getta. Tutaj w getcie zginął jej ojciec. Natomiast ona sama z mężem i matką rok później, w 1942 roku, znalazła się w getcie warszawskim. Tam umiera, tak, ginie jej matka. Jej samej razem z Jakubem udało się uciec z getta. Ukrywali się w Warszawie, w lasach pod Warszawą, ale działali też w konspiracji. Była też łączniczką, była więziona, torturowana. Koniec końców, proszę Państwa, w Nowym Dworze Mazowieckim jej mąż zostaje rozstrzelany. Ona sama trafia do więzienia w Płońsku i tam zastaje ją koniec wojny. I kiedy po wojnie wraca do Lublina,
początkowo ona też się aktorstwem interesowała. Na chwilę zajmuje się nauką w studium dramatycznym na ulicy Zielnej. Dzisiaj ta ulica to jest ulica Bieczyńskiego, niedaleko ogrodu Saskiego. Ale nie mogąc znaleźć tutaj sobie miejsca, mając tę świadomość, że ona już tu nie ma nikogo, tak? Ojciec zginął, matka zginęła, mąż zginął, została sama, wyjeżdża z Lublina, wyjeżdża w ogóle z Polski, jedzie do Francji, zostaje nauczycielką w sierocińcu pod Paryżem. Niedługo później wychodzi za mąż za Arana Langfusa, Żyda również z Lublina, mają córeczkę Marię. Tam właśnie we Francji pisze początkowo sztuki dramatyczne, w końcu zwraca się w stronę właśnie prozy i w 1960 roku została wydana jej pierwsza książka we Francji. Książka zatytułowana Le sel et le souffre, czyli Sól i siarka, aczkolwiek polski tytuł został przetłumaczony jako Skazana na życie. W każdym razie w 1960 roku pierwsza książka zostaje wydana. A wiecie Państwo, w tym roku pojawia się w Polsce? I to długo po 89. Prawie pół wieku później, w 2008 roku, tak? Po raz pierwszy zostaje przetłumaczona na język polski. To jest taka jej autobiograficzna relacja z czasów okupacji, ale w takiej właśnie powieściowej, troszeczkę tutaj fikcji, tak? W formie powieściowej fikcji. Natomiast w 1962 roku powstaje jej druga książka, właśnie te Bagaże z piasku, Le Bagage de Sable, i za niego otrzymuje tę ważną nagrodę literacką, o której wspomina tablica pamiątkowa umieszczona na jej rodzinnym domu. Także postać nieznana, Lubartowska 24, tak? Postać nieznana, a warto o niej wiedzieć. A my tymczasem, proszę Państwa, kierujemy się w stronę Bramy Krakowskiej.
I oczywiście ten spacer już od Bramy Krakowskiej w dalszej części Lublina przełożymy sobie na kolejne spotkanie, bo tych wartych poznania kobiet Lublina mamy jeszcze całkiem sporo. Dziś kobiety Lublina, ale przecież były i kobiety Zamościa, bo taki spacer z kobietami po Zamościu, jak i po Kazimierzu Dolnym nad Wisłą również przewodnicy przygotowali dla swoich turystów. Razem z nami w tym momencie pani Beata Santarek, przewodniczka po Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, ale także po szeroko pojętej Lubelszczyźnie, jak i po Sandomierzu. Dzisiaj złapaliśmy panią w Sandomierzu. Pani Beato, jak tam pogoda?
Dzień dobry, dzień dobry. Pogoda jest taka trochę mało rozpieszczająca dzisiaj, bo wieje silny wiatr, ale za to przyświeca słońce, więc jak najbardziej można po Sandomierzu wędrować.
Turyści dają radę.
Turyści dają radę, ciepło się poubieraliśmy, czapki, szaliki, rękawiczki i wędrujemy. No i mała przerwa teraz.
Tak, nawiązujemy także do tego spaceru, który pani opracowała po Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Właśnie także spacer szlakiem i śladami właśnie kobiet związanych z Kazimierzem Dolnym. To też są niesamowite postaci, prawda, pani Beato?
Tak, spacer śladami kobiet niezwykłych, począwszy od Marii Kuncewiczowej, to też spacer zahacza o to miejsce, czyli Dom Państwa Kuncewiczów, gdzie można wejść do środka, zobaczyć, jakie pamiątki po tej rodzinie zostały, zobaczyć tę maszynę do pisania, na której Maria pisała, zobaczyć miejsce, które było dla niej wielkim marzeniem i ono się zrealizowało, więc nie jest to byle jaka gratka, że tak powiem, poczuć atmosferę tamtego czasu, kiedy Maria Kuncewiczowa, no między innymi Dwa Księżyce, to przecież tak bardzo mocno kojarzone właśnie z Kazimierzem. Ale nie tylko sięgamy do dawnych postaci z dalszej historii, ale też troszkę plotkujemy współcześnie. Z tych najbardziej dawnych to oczywiście opowiadamy legendy dotyczące naszej Esterki Kazimierskiej, więc i o królu Kazimierzu, i o Esterce, i o tej wielkiej miłości też są opowieści. No i wówczas zaglądamy do ruin zamkowych, zaglądamy do Baszty Kazimierskiej. No ale potem dalej schodząc na dół z powrotem do rynku, no to też zahaczamy o temat już bardzo współczesny, bo mówimy też o festiwalu Dwa Brzegi, a to bez Grażyny Torbickiej by się nie odbywało aż tyle razy, bo mamy za sobą już 17 edycji, więc tutaj warto też wspomnieć o tych działaniach właśnie pani Grażyny, która dzielnie rok po rok organizuje festiwal. Mamy mamy ciągle stałych bywalców, już takich, no prawie rodzina festiwalowa powstała.
I my również w redakcji tutaj zaliczamy także do tych niezwykłych kobiet w Kazimierzu Dolnym, ale tak jak i w innym mieście, każdym innym, właśnie przewodniczki po tych miejscach. To pasjonatki, to te osoby, które mają ogromną wiedzę, ale też i wyczucie, co dobrego lubi teraz współcześnie turysta, ponieważ nasza redakcja, redakcja audycji Podróże Małe i Duże, dostaje zaproszenia także między innymi od pani Beaty Santarek, jak i od innych przewodników z całego naszego regionu na różnorakie wydarzenia, więc niniejszym czynimy ukłon również w stronę naszych radiosłuchaczy i państwa też na takie niezwykłe tematyczne spacery zapraszamy. Bardzo dziękuję pani Beato, dobrej podróży po Sandomierzu i proszę wracać szczęśliwie do Kazimierza Dolnego, jak i w nasze okolice lubelskie. My za dziś dziękujemy pięknie, kłaniamy się państwu, mówimy do usłyszenia, jak zawsze w każdą niedzielę od 12. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się.